Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Witamy Państwa w czwartek, 7 sierpnia. W dzisiejszym magazynie usłyszą Państwo najnowsze wiadomości z Bressanone, gdzie odpoczywa Ojciec Święty. Będziemy też rozmawiać z biskupem Stanisławem Budzikiem, który od roku pełni funkcję sekretarza generalnego Episkopatu. W programie z cyklu Historia Ambasady Polskiej przy Stolicy Apostolskiej Piotr Samerek będzie dziś mówił o finansowym wsparciu, jakie ambasada otrzymywała od Polonii Amerykańskiej. Zaczynamy od refleksji księdza Marka Starowiejskiego. Na magazyn zaprasza Krzysztof Brąk.
Dobro i zło. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak też łaska przejawiła swe królowanie poprzez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, pisał święty Paweł do chrześcijan w Rzymie. Jednym z paradoksów historii jest fakt, że tam, gdzie króluje zło, natychmiast pojawia się dobro. Patrząc natomiast na historię, jesteśmy skłonni widzieć tylko zło, które zasłania nam całe pole widzenia, a więc i dobro. Myślę o II wojnie światowej, o straszliwym złu panoszącym się w obozach koncentracyjnych na wschodzie i na zachodzie. A tymczasem wśród tego zła rozwinął się heroizm. 108 polskich męczenników odsłoniło rąbek bohaterstwa tamtych czasów, a to tylko mały odcinek, bo przecież byli to tylko polscy święci. I te postacie nie doczekały się filmów, powieści, z rzadka pojawiają się o nich wzmianki w telewizji. Wszyscy wiedzą o Rudolfie Hessie, o Hitlerze i Stalinie, natomiast kto wie o Mariannie Biernackiej, która życie oddała za swoją synową i jej jeszcze nienarodzone dziecko, o 5 chłopcach z kręgu salezjańskiego i wielu innych? Dziwne, jak mało troszczymy się o szerzenie ich kultu i zapamiętanie ich postaci. A przecież obok nich były tysiące innych duchownych i świeckich, którzy bronili podstawowych wartości moralnych i religijnych, na przykład ratowali z narażeniem życia innych. Polaków w czasie pogromów ukraińskich, jeńców radzieckich, mimo że byli nośnikami tyfusu, czy Żydów, za co groziła śmierć. Jeden z włoskich pisarzy opowiada o bohaterskiej roli zakonnic prawosławnych, aniołów dobroci w gułagach. Inny historyk opowiada o ekumenicznym bohaterstwie na Wyspach Sołowieckich, w których więziono duchownych wszystkich religii Związku Radzieckiego. Ich imiona zna tylko Bóg. A to tylko II wojna światowa. A takich wojen było wiele i wiele okazji do rozwijania się dobra. Kiedyż nastanie czas, że będzie się pisało i uczyło historii nie wojen i zbrodni, a bohaterami jej będą wreszcie nie zbrodniarze, politycy i wodzowie, ale historii ludzkiej dobroci, świętych bohaterów, ludzi dobrych i sprawiedliwych. Kiedy w gazetach i dziennikach telewizyjnych dowiadywać się będziemy nie o morderstwach, oszustwach i korupcji, ale o ludziach szerzących pokój, sprawiedliwość, godność życia ludzkiego, o ludziach prostych, po prostu o ludziach dobrych.
Papież podjął obiadem w Bressanone byłego prezydenta Włoch Francesco Cossige. Dożywotni senator Republiki Włoskiej od lat spędza wakacje w górach południowego Tyrolu. Dzisiejsze prywatne spotkanie z Benedyktem XVI związane jest z niedawnym jubileuszem prezydenta, wyjaśnił rzecznik Watykanu ojciec Federico Lombardi.
Prezydent Cossiga tradycyjnie przyjeżdża na wakacje do Górnej Adygi. W tym czasie przebywa w Valgardenie. Również w 2004 roku odwiedził seminarium w Bressanone, aby spotkać się z kardynałem Ratzingerem. Można więc powiedzieć, że miejsce to jest mu znane, gdyż obaj już się tu spotkali. Prezydent Kosiga wyraził pragnienie spotkania Ojca Świętego. Niedawno, bo 26 lipca, ukończył 80 lat. Ojciec Święty uznał za stosowne zaprosić go dziś na obiad. Jest to gość dobrze mu znany, który zawsze okazywał, że bardzo go ceni.
Jakich jeszcze wydarzeń można się w Bressanone spodziewać w najbliższych dniach?
Można powiedzieć, że przez te dwa dni nie ma nic precyzyjnie zaplanowanego. Najbliższym wydarzeniem publicznym będzie w sobotę po południu wręczenie honorowego obywatelstwa Bressanone. Rada gminy wraz z burmistrzem uda się do papieskiej rezydencji. Jeśli pogoda pozwoli, to uroczystość odbędzie się na pięknym dziedzińcu seminarium. Jeśli nie, to w bibliotece. To wyróżnienie wręczone zostanie papieżowi, a trzeba powiedzieć, że przyznawane jest ono tu rzadko i z dobrze rozważonych racji. Dotychczas jest tylko dwóch żyjących obywateli honorowych Bressanone. Papież będzie trzecim.
Sekretarz Generalny Episkopatu Polski, biskup Stanisław Budzik, kończy pierwszy rok pracy. Wybrany został na to stanowisko przez biskupów polskich 15 czerwca 2007 roku podczas zebrania plenarnego w Kamieniu Śląskim. 8 sierpnia ubiegłego roku biskup Piotr Libera przekazał mu urząd sekretarza generalnego. Oto co biskup Budzik powiedział w wywiadzie, który dla Radia Watykańskiego opracowało Biuro Prasowe Episkopatu Polski.
Dlaczego ksiądz biskup uważa nowy statut za najważniejsze dokonanie konferencji w ostatnim czasie?
Statut ujmuje całość zagadnień związanych z pracą, z działaniem Konferencji Episkopatu Polski. Jest to jak gdyby taka konstytucja episkopatu, więc jest to rzeczywiście rzecz bardzo ważna. Był to wielki wysiłek. I ważna rzecz, w tej chwili ten dokument, ten projekt po przetłumaczeniu na język włoski został za pośrednictwem nuncjatury apostolskiej przesłany do Stolicy Apostolskiej. Czekamy na tak zwaną rekognicję, na uwagi i zatwierdzenie tego statutu, tak aby mógł obowiązywać. Skoro tylko otrzymamy zatwierdzenie ze strony Stolicy Apostolskiej, zacznijmy pracować intensywnie nad regulaminem episkopatu, który jakby te ogólne zasady przekłada na konkretne działania, na konkretne zagadnienia i sprawy.
Jakie jeszcze inne istotne dokumenty powstały w tym roku pracy, wyróżniłby ksiądz biskup?
Wydaje mi się, że ważnym też dokumentem było podpisanie porozumienia pomiędzy Telewizją Polską a Sekretariatem Episkopatu po kilkunastu latach. Obecność Kościoła w mediach publicznych zmieniła się. Była potrzeba nowelizacji tego porozumienia i udało się to porozumienie podpisać. To porozumienie, które sankcjonuje jakby sytuację obecną i porządkuje obecność redakcji katolickiej. W tej chwili jesteśmy bliscy podpisaniu analogicznego porozumienia z Polskim Radiem.
A która wizyta była najważniejsza?
To była wizyta arcybiskupa Colicza, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec. W związku z tym, że Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego, jeszcze zanim został wybrany przewodniczącym Episkopatu Niemieckiego, zadecydował o nadaniu doktoratu honoris causa arcybiskupowi Fryburga Bryzgowijskiego. Ta wizyta, która miałaby charakter uroczystości tylczysto naukowej, przekształciła się w spotkanie dwóch episkopatów. Ksiądz arcybiskup Michalik przyjechał do Warszawy na dwa dni. Odbyło się cały szereg bardzo interesujących spotkań z przedstawicielami jednej i drugiej konferencji. Był także obecny sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Niemieckiego. Było to bardzo owocne spotkanie, które nie tylko pogłębiło dobre stosunki, jakie istnieją już od wielu dziesiątków lat pomiędzy naszymi episkopatami, ale pozwoliło przedyskutować także aktualne problemy i wskazać pewne kierunki działania na przyszłość.
Jak wspomina ksiądz biskup wizyty przedstawicieli różnych episkopatów w Warszawie i swoje pierwsze spotkanie z innymi sekretarzami generalnymi w czerwcu w Hiszpanii?
Może zacznę od gości. W sekretariacie mamy prawie w każdym tygodniu dużo rozmaitych gości z kraju i z zagranicy. Księża biskupi tutaj się chętnie zatrzymują. Również inni ludzie kościoła. Kontakty z Konferencją Episkopatu Niemiec są bardzo dobre. Miałem okazję w jesieni tamtego roku brać udział w jesiennym zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Niemiec, prowadzonym po raz ostatni, jak się potem okazało, przez kardynała Karola Lejmana. Ale można by to też powiedzieć o wielu innych episkopatach, z którymi utrzymujemy bardzo dobre relacje, zwłaszcza z zagranicy wschodniej, episkopatem litewskim. Niedawno kardynał Baczkis tutaj przebywał w sekretariacie, tak samo księża biskupi z Białorusi czy z Ukrainy bardzo często też u nas goszczą. Dla mnie ważnym przeżyciem pod koniec czerwca był udział po raz pierwszy w zebraniu europejskim sekretarzy generalnych Konferencji Episkopatów Europy. Tego roku spotkaliśmy się w północnej Hiszpanii, w miejscowości Covadonga. To jest sanktuarium maryjne, w miejscu, które jest bardzo ważne dla całej historii Hiszpanii. To jest kolebka właściwie Hiszpanii, region, który obronił się przed inwazją muzułmanów, którzy w VIII wieku zalali cały Półwysep Iberyjski. Ale przede wszystkim było to bardzo interesujące spotkanie, wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami wszystkich kościołów Europy i ze wschodu i zachodu. Okazuje się, że mimo wielkich różnic społecznych i politycznych, historycznych, to jednak te problemy wszystkich kościołów są podobne i wymiana tych doświadczeń bardzo pomaga w spojrzeniu na nasze problemy tutaj w Polsce nad Wisłą.
Jak się przydają w Warszawie doświadczenia wyniesione ze studiów w Austrii oraz z różnych funkcji pełnionych w diecezji tarnowskiej?
Więc powiem na początku, że nigdy w życiu nie myślałem o tym, że będzie mi powierzone tego typu zadanie sekretarza Konferencji Episkopatu. Nawet jak już byłem biskupem pomocniczym, nigdy w żadnych najbardziej szczegółowych myślach o mojej przyszłości coś takiego nie przyszło mi do głowy, a więc wybór był dla mnie rok temu wielkim zaskoczeniem. Teraz jednak z perspektywy tego jednego roku widzę, że opatrzność Boża w jakiś sposób mnie do tego zadania przygotowywała i sięgnąłbym tu jeszcze do studiów na Uniwersytecie w Innsbrucku za granicą, a więc nauka języków, kontakt z ludźmi ze świata, to wszystko teraz bardzo się tutaj przydaje, bardziej niż w diecezji tarnowskiej, pracy biskupa pomocniczego. Te kolejne doświadczenia, zwłaszcza praca w wydawnictwie, bardzo mi się tutaj przydaje, bo przecież my tutaj przygotowujemy bardzo wiele tekstów, które przechodzą przez sekretariat Konferencji Episkopatu.
Rozpoczyna się kolejny etap pracy. Jakie plany na najbliższą przyszłość?
Przychodząc do sekretariatu, nie przychodziłem z ambicją, że będę robił coś nowego. Tutaj po prostu zastałem instytucję dobrze funkcjonującą, ale oczywiście zawsze zmieniają się czasy, przychodzą nowe wyzwania i trzeba też się odpowiednio do tych nowych czasów dostosować. Moim marzeniem jest, aby ta praca przebiegała rzeczywiście sprawnie w Konferencji Episkopatu. Są też konieczne zmiany personalne, ponieważ kończą się kadencje na ważnych stanowiskach, na przykład zastępcy sekretarza generalnego czy ekonoma episkopatu. Moim pragnieniem było też usprawnienie pracy Konferencji Episkopatu, choćby przez wprowadzenie trochę usprawnionego systemu wyborów do różnych gremiów, co się już udało oszczędzić trochę czasu. W dalszej perspektywie chcielibyśmy także pracować nad jakimś usprawnieniem pracy nad przygotowaniem różnego rodzaju tekstów, poczynając od listów, deklaracji, dokumentów. Myślę, że w tej dziedzinie dałoby się jeszcze wprowadzić pewne usprawnienia. Będziemy na ten temat dyskutować na kolejnych spotkaniach.
W niektórych regionach Polski, zwłaszcza na Śląsku, jest obchodzony uroczyście tzw. roczek, pierwsza rocznica narodzin dziecka. Ksiądz biskup też obchodzi swój roczek pracy.
Myślę, że się to wzięło z tych czasów, kiedy była wielka śmiertelność niemowląt i kiedy dziecko już dożyło jednego roku, to było pewne, że coś z tego dziecka wyrośnie. Analogicznie do tego obchodzi się w niektórych regionach, też na Śląsku, pierwszą rocznicę objęcia jakiegoś urzędu, jakiego podjęcia jakiegoś zadania. Analogicznie do tego zwyczaju mogę powiedzieć, że po pierwszym roku mojego pobytu można już mieć nadzieję, że z tego dziecka coś będzie, że to niemowlę nie umrze na jakąś zaraźliwą chorobę.
Wysłuchaliśmy wywiadu z sekretarzem generalnym Episkopatu Polski, biskupem Stanisławem Budzikiem.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Pieniądze z Ameryki. Problemy finansowe były wpisane w historię ambasady polskiej przy Watykanie. Mówiliśmy o nich niejednokrotnie w poprzednich odcinkach. Początek lat 50. był pod tym względem szczególnie trudny, dlatego ksiądz Walerian Meysztowicz wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych, aby tam przy udziale polskich księży organizować zbiórki pieniężne wśród Polonii na utrzymanie ambasady. Wyprawy pozwoliły na poratowanie sytuacji finansowej w 1952 i 1953 roku. dużej pomocy organizacyjnej udzielił w tej sprawie arcybiskup Józef Gawlina, odpowiedzialny za duszpasterstwo polonijne. Wśród polskich duchownych w Stanach Zjednoczonych głównymi orędownikami akcji wsparcia ambasady byli biskup Stephen Woźnicki z Saginaw oraz ówczesny biskup pomocniczy Cleveland John Krull, a także księża Peter Adamski, Michael Biniszkiewicz, Paul Knappek, John Mieczkowski, Andrew Lekarczyk, Felix Burant, Francis Kowalczyk. W zamyśle ambasadora Pape mieliby oni stworzyć coś w rodzaju Rady Ekonomicznej Ambasady, zapewniając jej dotacje w wysokości nieprzekraczającej 15 tysięcy dolarów rocznie. Innym celem Rady Ekonomicznej było buczowanie nad tym, aby Skarb Narodowy, czyli faktycznie Ministerstwo Finansów Emigracji, przekazywało pieniądze ze strony władz emigracyjnych na utrzymanie ambasady. Z powodu wybuchu kryzysu politycznego w rządzie emigracyjnym latem 1954 roku przestały napływać dotacje od władz emigracyjnych dla placówki przy Watykanie. Co prawda ambasador miał jeszcze pewne rezerwy finansowe, ale obawiał się, że ulegną one szybkiemu wyczerpaniu. Pieniądze nadeszły jednak z Ameryki. W archiwum ambasady znajdujemy list z 8 września 1954 roku, w którym ambasador dziękuje kardynałowi Samuelowi Strichowi, arcybiskupowi Chicago, za pomoc, która pozwoliła na rozwiązanie zaistniałych problemów finansowych. Na podstawie zachowanej korespondencji można przypuszczać, że od listopada 1954 roku do ambasady zaczęła napływać regularna dotacja pieniężna przeznaczona na jej utrzymanie. W istocie biskupi amerykańscy podjęli decyzję, aby zamiast zbiórek w kościołach przekazywać rocznie na utrzymanie ambasady sumę 15 tysięcy dolarów z podległego Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych Komitetu Biskupów dla Pomocy Polakom, którym kierował biskup Woźnicki. Te pieniądze miały być wypłacane w 3 ratach za pośrednictwem sekretariatu stanu. Za takim rozwiązaniem optował także delegat apostolski w Waszyngtonie, arcybiskup Amleto Cicognani. Każdorazowo po otrzymaniu transzy pieniędzy ze Stanów Zjednoczonych ambasador Pape kierował list z podziękowaniami adresowany do ówczesnego substytuta w sekretariacie stanu Angelo Dell'Acqua. Na przykład w korespondencji z 6 stycznia 1958 roku polski dyplomata dziękował monsignore Dell'Acqua za przyjęcie i przekazanie mu 5000 dolarów. Było to dla Pape oczywistym znakiem życzliwości i dobrej woli ze strony papieża, aby zachować w Watykanie przedstawicielstwo dyplomatyczne wysłane z Polski, cieszącej się wolnością, której dzisiaj już nie ma. Pisząc podziękowania za przekaz pieniędzy 24 czerwca 1958 roku, polski dyplomata stwierdzał: w tym szczególnie trudnym momencie życia naszego narodu, Stolica Apostolska tym samym, czyli udzielając wsparcia pieniężnego, umożliwia istnienie tego przedstawicielstwa niezależnego od reżimu narzuconego Polsce. Kierujemy ku Ojcu Świętemu nasze wielkie uznanie za ten nowy gest życzliwości wobec zawsze wiernego narodu. Śmierć Piusa XII spowodowała czasowe zawieszenie przesyłania pieniędzy ze Stanów Zjednoczonych, co było spowodowane wątpliwościami, czy ambasada polska przy Watykanie utrzyma się przy nowym papieżu. Jednak na skutek różnych interwencji biskupi amerykańscy wznowili obiecaną pomoc finansową, mimo iż faktycznie na początku pontyfikatu Jana XXIII status polskiej placówki uległ pewnej zmianie. Pieniądze z Ameryki w wysokości 15 tysięcy dolarów rocznie napływały dalej regularnie do końca 1970 roku, kiedy to zapadła decyzja o zmniejszeniu dotacji o połowę. O wspomnianych na końcu tego odcinka kwestiach będziemy mówić za kilka tygodni. Tymczasem w następnym odcinku będzie mowa o stanowisku Stolicy Apostolskiej wobec Polski u progu 1956 roku.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.